Dzień dobry, a za pomocą Skype'a jest z nami politolog, doktor habilitowany Sławomir Sowiński. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Kończy się kampania wyborcza. Domyślam się, że jako politolog, który zawodowo zajmuje się obserwowaniem polityki, już się pan smuci. Zgasną światła, skończy się show, emocje opadną.
Nie sądzę. Myślę, że jakkolwiek zapewne pewne napięcie, którym żyjemy jako wyborcy, opadnie po 12 lipca, to wydaje mi się, że w polskiej polityce nadal będzie gorąco, nadal będzie się wiele działo i bez względu na to, który z kandydatów wygra, no, będzie musiało dojść do pewnych, że tak powiem, przetasowań czy powyborczych rozliczeń. Także pewnych, myślę, rozliczeń w obozie Prawa i Sprawiedliwości, którego oczywiście no tutaj władza więcej znaczy,
więc ale to wszystko
nie
po
sądzę,
12...
żeby politologowie byli bezrobotni, czy też dziennikarze po 12 lipca.
Uff, spodziewa się pan, że wyjątkowo długa kampania wyborcza z wieloma zakrętami i zmianami planów zakończy się wyjątkowo wysoką frekwencją wyborczą?
No, już w tej chwili osiągnęliśmy, można powiedzieć, bardzo wysoką frekwencję. Po roku 95 to jest bodaj druga co wielkości frekwencja. I wydaje mi się, że jeszcze pewien potencjał jest na to, żeby ta frekwencja była troszkę większa w drugiej turze niż w pierwszej turze.
Tak, tylko wtedy byliśmy na progu wakacji.
Tak duży jak w roku 2015, żeby poszło dodatkowo jeszcze 1,5 miliona głosów. Ja myślę, że kilkaset tysięcy nowych wyborców przy urnie w niedzielę możemy zobaczyć.
Tak, tylko że wtedy byliśmy na progu wakacji, a teraz być może sporo osób wyjechało. No i może te głosy jednak gdzieś się rozmyją.
No tak, ale też pamiętajmy o tym, że po pierwsze te wakacje są dość wyjątkowe, prawda, że jednak wielu z nas spędza je na miejscu. Po drugie, ja też pamiętam też takie wakacyjne wybory, choć oczywiście w innym zupełnie kontekście, w roku 2010 i tam chyba ta frekwencja też nie była wiele mniejsza, a w każdym razie w drugiej turze była większa niż w pierwszej, więc ja nie spodziewam się, żeby tutaj wakacje aż tak bardzo no, tę frekwencję obniżyły, zwłaszcza, że temperatura polityczna, napięcie polityczne jest bardzo, bardzo, bardzo wysokie i myślę, że wielu wyborców będzie chciało jednak gdzieś przy urnach dać wyraz swojej ocenie sytuacji politycznej.
Panie profesorze, pan wie dzisiaj, kto wygra te wybory?
To oczywiście nikt tego dzisiaj nie jest w stanie stwierdzić i myślę, że naprawdę jakkolwiek powtarzamy to często jak zaklęcie, to dziś to jest prawdą. Wszystko jest otwarte, wszystko ciągle jest w grze, każdy wynik jest możliwy. Ja bym powiedział tak, że 2 tygodnie temu zdecydowanie wydawało się, że faworytem jest pan prezydent Andrzej Duda, bo to za nim były twarde, bym powiedział, statystyki, twarde liczby. On zdecydowanie wygrywał w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców, a tam mieszka, przypomnijmy, 15 milionów wyborców. On zdobył 8,5 prawie miliona głosów i potrzebował zaledwie, jak się wydaje, miliona głosów i to wydawało się w zasięgu ręki, zważywszy na elektorat Konfederacji czy PSL-u.
I po 2 tygodniach, tak już pan nie powie?
Rafał miał dużo, dużo trudniejsze zadanie, ale te 2 tygodnie, wydaje się, pokazały, że Rafał Trzaskowski prowadził bardzo dynamiczną kampanię, że złapał w swoje żagle wyborcze 2 ważne emocje, które ewidentnie gdzieś unoszą się nad polskim społeczeństwem i wydaje mi się, że prezydenta Dudę no, dogonił. Czego przegoni, tego nie jestem w stanie powiedzieć, ale na pewno ten dystans w znaczny sposób, że tak powiem, no, zniwelował.
A komu ta kampania poszła lepiej? To znaczy, kto popełnił mniej błędów w kampanii wyborczej?
Ja myślę, że jeden i drugi kandydat prowadzili kampanię dość ostrożną, choć to były zupełnie różne kampanie, bo Andrzej Duda grał, że tak powiem, do bazy, do wewnątrz, grał przede wszystkim o obudzenie własnego elektoratu, Rafał Trzaskowski próbował wychodzić na zewnątrz. To obydwaj jednak prowadzili tę kampanię dość, ja bym powiedział, tak ostrożnie, nawet momentami można powiedzieć trochę kunktatorsko. Jeśli bym widział jakąś porażkę, to zaskakująco obu kandydatów w tym samym miejscu. Ja myślę, że obaj kandydaci przegrali debaty, czy właściwie namiastkę debaty, czy brak debaty w Końskich. Pan prezydent Duda dlatego moim zdaniem przegrał w Końskich, no, że po pierwsze zgodził się uczestniczyć w takim przedstawieniu, które no dość grubymi nićmi było szyte i to z daleka, prawda, wyglądało jak na taką imprezę dosyć jednostronną, ale też tam nie zabłysnął, mimo że grał na swoim boisku przed swoją publicznością, to mówiąc krótko, nie zabłysnął, co było widać. Z kolei Rafał Trzaskowski, moim zdaniem, miał niepowtarzalną szansę, żeby pójść tam, jak ktoś dzisiaj powiedział, do tej jaskini lwa, żeby po prostu podjąć tą rękawicę i pokazać na takim no, zupełnie dla siebie niesprzyjającym gruncie charyzmat polityczny, odwagę, gotowość do brania na swoje barki trudnych sytuacji, czyli to, co jest zawsze przymiotem dobrego prezydenta. To oczywiście było ryzykowne, ale wydaje mi się, że stratą jest, że tego ryzyka Rafał Trzaskowski nie podjął. Natomiast jakichś takich ewidentnych wpadek, skórek od banana, na których poślizgnąłby się któryś z kandydatów, ja nie dostrzegłem.
Panie profesorze, politycy nie tylko obiecują w tej kampanii wyborczej, ale też budują dwie wizje świata, przeciwstawne. I jedna i druga strona mówi, że przed nami jest wybór cywilizacyjny i oczywiście każda ze stron tę cywilizację inaczej zupełnie opisuje. Jak pan widzi to starcie cywilizacji w tej kampanii wyborczej 2020 roku?
Zacznijmy od tego, że oczywiście druga tura kampanii wyborczej to już nie jest czas na obietnice czy na takie, bym powiedział, polityczne rachuby.
Tylko na emocje, tylko które trzeba wywołać?
Czas emocji, prawda? To jest czas emocji. Tu chodzi przede wszystkim o to, żeby na ogół takimi negatywnymi emocjami poruszyć trzy grupy wyborców i zmienić trzy grupy wyborców, znaczy żeby trzy grupy wyborców zmieniły swoje dotychczasowe decyzje czy nastawienie. Po pierwsze oczywiście, żeby ci wyborcy, którzy w pierwszej turze głosowali na politykę A, B i C, zagłosowali na politykę X albo Y. Po drugie, żeby ci wyborcy, którzy nie zdecydowali się pójść w pierwszej turze do głosowania, jednak poszli. I po trzecie, tego wprost politycy nie mówią, ale w drugiej turze chodzi też o to, żeby negatywnymi emocjami jakby skłonić elektorat konkurentów, prawda, żeby nie szli głosować. Prawda? To jest taki przekaz, nawet jeśli nie możesz na nas głosować, to przynajmniej w ogóle nie iść głosować. No i do tego są potrzebne emocje i do tego też są potrzebne te takie trochę niepokojące, jak pan redaktor zauważył, wizję walki cywilizacji. Ja bym to sprowadził raczej na opowieść o pewnych właśnie emocjach. I ja myślę, że Rafał Trzaskowski przede wszystkim gra na dwóch emocjach. Na emocji zmiany, czyli na takim narastającym przekonaniu w polskim społeczeństwie, że jednak ten podział polityczny, czy ten konflikt polityczny z roku 2005 między Platformą a PiS-em, że on się po prostu wyczerpuje, że staje się teraz bardziej archaiczny.
To co jest naprzeciwko tej emocji mamy dość? Jaką emocję proponuje Andrzej Duda?
Andrzej Duda proponuje jedną z najważniejszych ludzkich emocji, bezpieczeństwo, prawda? Andrzej Duda mówi, być może dobra zmiana nie była doskonała, ale dobra zmiana dała wam pewną stabilność, pewną przewidywalność i w tych trudnych, niepewnych czasach, kiedy na świecie dzieje się tyle sytuacji nieprzewidzianych, kiedy na świecie dzieje się tyle zła, kiedy tyle zagrożeń, prawda, nadchodzi także z tego zachodu, my chcemy dać wam bezpieczeństwo, spokój, stabilność, przewidywalność. I to jest spór, ja bym powiedział, tych dwóch emocji. To jest w związku z tym także bardzo, bardzo ciekawy w jakimś sensie egzamin dotyczący naszej tożsamości, prawda? Na ile jako społeczeństwo rzeczywiście dzisiaj bardziej potrzebujemy stabilności i takiego bym powiedział no bezpieczeństwa właśnie, a na ile gotowi jesteśmy zaryzykować, na ile szukamy nowych rozwiązań, na ile bardziej dziś potrzebujemy wolności.
Egzamin,
o to będzie moim zdaniem przede wszystkim
w niedzielę chodziło. Dobrych wyborów wszystkim życzymy, ale rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, nieustająco z nami.
Jeszcze raz się kłaniam.
Panie profesorze, a może jest tak, że o wyniku tych wyborów zadecydują seniorzy? Bo wiemy o tym, że duża grupa osób starszych w pierwszej turze wyborów nie głosowała, a teraz obaj kandydaci robią dużo, żeby te osoby pojawiły się przy urnie wyborczej. No bo tak, z jednej strony politycy Prawa i Sprawiedliwości namawiają seniorów, głosujcie, te wybory są bezpieczne, Nie trzeba się bać. Do tego pojawia się jeszcze wątek eutanazji jako zagrożenia. To jest jedna strona. Druga strona, Rafał Trzaskowski na przykład proponuje kobietom dodatek do emerytury, 200 zł za każde urodzone, wychowane dziecko. To jest rzeczywiście ta grupa, która może przeważyć, jeśli chodzi o wynik wyborczy?
No, ja bym do tego jeszcze dodał trzecią grupę i ją bym bardziej zdefiniował w takim aspekcie społeczno, że tak powiem, geograficznym. To są mieszkańcy byłych miast wojewódzkich. Ale spróbujmy teraz o każdej z tych trzech grup powiedzieć, o której wspomniał pan redaktor. Rzeczywiście seniorzy to jest, można powiedzieć, baza dla Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest grupa i bardzo liczna, i to jest grupa, ja bym powiedział, no zawsze dotychczas tak wyborczo aktywna, można powiedzieć obywatelsko solidna, i to jest grupa rzeczywiście, z którą Prawo i Sprawiedliwość nawiązało taki bardzo bliski kontakt, której aspiracje rozumie i której aspiracji strzeże. I dwa tygodnie temu rzeczywiście tych wyborców było trochę mniej przy urnach, co było zapewne spowodowane też obawami w związku z COVID-em. Ale ja bym się jakiejś takiej dodatkowej, wyraźnej mobilizacji w tej grupie nie spodziewał. Natomiast jeśli chodzi o kobiety, to jest z kolei taki, ja bym powiedział, sposób, przede wszystkim jeśli chodzi o Rafała Trzaskowskiego, żeby właśnie odwołując się do tego elektoratu kobiecego, wyjść poza wielkie miasta, bo matecznikiem Rafała Trzaskowskiego są wielkie miasta. On przede wszystkim wygrywa w miastach powyżej 500 tysięcy mieszkańców, a tam mieszka, nie wiem, 5 milionów, powiedzmy, Polaków. No w związku z tym oczywiście musi wyjść do tych miast średnich, do tych miast mniejszych, i tutaj odwołanie się do elektoratu kobiecego, tu właśnie wprowadzenie do kampanii pani Trzaskowskiej jest jakimś na to pomysłem. Zobaczymy, czy skutecznym. Natomiast ta ostatnia grupa wyborców to są mieszkańcy tych miast wojewódzkich. To jest tak, że moim zdaniem bardzo trudno będzie Rafałowi Trzaskowskiemu wygrać w przysłowiowych końskich, prawda, czyli w miastach powiatowych, bo tam naprawdę wyborcy są bardzo bliscy Prawu i Sprawiedliwości, ale może moim zdaniem Rafał Trzaskowski powalczyć właśnie o byłe miasto wojewódzkie. I nie przypadkiem w związku z tym on zaprosił prezydenta do Leszna, prawda, do byłego miasta wojewódzkiego. Tych miast było 49. W byłych miastach wojewódzkich, czyli takich od powiedzmy 50 do 200 tysięcy mieszkańców, no mieszka też ładnych 4-5 milionów wyborców. I to jest taki elektorat, który już moim zdaniem niekoniecznie, że tak powiem, jest podporządkowany retoryce politycznej czy ofercie politycznej Prawa i Sprawiedliwości. I nie przypadkiem Rafał Trzaskowski w tej drugiej turze odwiedzał właśnie głównie były miasta wojewódzkie, Skierniewice, Częstochowe, Leszno. I tu moim zdaniem może się odbyć jakby zasadnicza batalia, zasadnicza walka. Ja tylko jeszcze przypomnę, że wtedy, kiedy Platforma wygrała w taki bardzo wyrazisty sposób w roku 2007 wybory, prawda, a Rafał Trzaskowski potrzebuje dzisiaj trochę takiego zwycięstwa na miarę zwycięstwa Platformy w roku 2007, to wtedy też właśnie miała bardzo dobre wyniki w tych byłych miastach wojewódzkich. To więc ja bym tutaj też zwrócił uwagę. Zwłaszcza w niedzielę przed południem, jak Państwa Komisja Wyborcza będzie podawała pierwsze informacje o frekwencji wyborczych, to właśnie warto przyglądać się, w jakich miejscowościach, jakiej wielkości ta frekwencja jest największa.
Jeszcze jedna grupa, panie profesorze. Młodzi. W 2015 roku w drugiej turze 60% wyborców w wieku 18-29 lat poparło Andrzeja Dudę według tamtejszych sondaży. W tym roku, w pierwszej turze, na prezydenta głosowało 20% tego elektoratu. Jaki sygnał płynie z tego wyniku?
No, taki, że w roku 2000, można powiedzieć, 15, to Andrzej Duda był zmianą. To Andrzej Duda niósł sztandar zmiany. Sztandar zmiany, który zawsze jest dla młodych atrakcyjny. W tym roku natomiast, w sposób naturalny, jak już mówiliśmy przed przerwą, Andrzej Duda niesie raczej sztandar kontynuacji, bezpieczeństwa, stabilności. Natomiast sztandar zmiany próbuje nieść i próbuje łapać w niego różne, że tak powiem, polityczne emocje Rafał Trzaskowski. Dlatego właśnie Rafał Trzaskowski pod tym hasłem zmiana, no próbuje zmobilizować wszystkich młodych bardzo szeroko, prawda, od tych, którzy głosowali na Konfederację, po tych, którzy głosowali na Szymona Hołownię, czy nawet może na Roberta Biedronia. Ale ja myślę, że w ogóle ci młodzi, którzy poszli tak licznie głosować, oni właśnie pokazują nam, że kończy się chyba ta epoka polityczna, która rozpoczęła się w roku 2005. Kończy się epoka PiS-u, kończy się epoka
naprawdę?
Tego...
Naprawdę? Panie profesorze, 75%, 3/4 wyborców, tak, w pierwszej turze poparło PiS.
To prawda, ale ja myślę, że te wybory, które właśnie się kończą, to są no już jedne z ostatnich wyborów tej epoki. No chyba, że okaże się, że w poniedziałek prezydentem jest Rafał Trzaskowski i za 3 miesiące będziemy mieli wybory parlamentarne, czego oczywiście nie można wykluczyć. No wtedy oczywiście jeszcze będziemy w tej epoce, ale wydaje mi się, że jak popatrzymy, nawet proszę zwrócić uwagę na to ostatnie 2 tygodnie, prawda, to proszę zobaczyć, że to, co było takiego bardzo spektakularnego, że właściwie sam Rafał Trzaskowski ogłosił odejście z polityki Donalda Tuska, prawda? I właśnie sam Donald Tusk też to uznał. Rafał Trzaskowski zrozumiał, że jakby no, musi się pożegnać z cieniami właśnie Platformy Obywatelskiej, ale też ja myślę w ogóle z cieniami pewnej epoki politycznej. Jak popatrzymy na sukces Szymona Hołowni, jak popatrzymy na sukces Krzysztofa Bosaka, jak pomyślimy jednak, bym powiedział, o w pewnym momencie bardzo udanej kampanii Władysława Kosiniaka-Kamysza, to są moim zdaniem wszystko zapowiedzi, że wchodzimy w nową polityczną epokę. Nie wiem, czy
udana
to się
udana kampania Władysława Kosiniaka-Kamysza. Muszę się wtrącić, panie profesorze, bo
2005
taka
coraz bardziej do historii będzie przychodzić.
Udana kampania Władysława Kosiniaka-Kamysza, muszę się wtrącić, bo ta udana kampania skończyła się 2% wynikiem kandydata.
Tak bywa.
No to tak
bywa.
Oczywiście
jest tak, że
operacja
dobre
się udała.
Kończą się porażką i czasami też no, wygrywa się pomimo złych, czy takich bym powiedział, no, nieudanych kampanii, dlatego na przykład, że przeciwnik popełnia jakieś błędy, albo właśnie jak w przypadku wyborów prezydenckich pojawia się ten trzeci czy czwarty, który no, jest jeszcze lepszy, można powiedzieć. Tak było tutaj w przypadku Szymona Hołowni. Ja bym się upierał, że Władysław Kosiniak-Kamysz prowadzi dość udaną, ciekawą, przemyślaną, taką dłuższą kampanię wyborczą już od lipca ubiegłego roku. Natomiast no, oczywiście fortuna polityki jest jaka jest.
Ale może miarą skuteczności w polityce i u tego, czy kampania jest udana, jest jednak to, jaki się wynik na końcu uzyskuje. Czy kampania Roberta Biedronia też była udana, panie profesorze?
Tutaj, tak powiem, wciągnąć tego wątku, ale też pamiętajmy, że wynik Władysława Kosiniaka-Kamysza chyba był najlepszy w historii wszystkich startujących kandydatów PSL-u. Na pewno
nieprawda.
Ten wynik jest dla niego satysfakcjonujący, ale
kandydat Bartoszcze 7% zdobył i to jest wynik absolutnie nie do pobicia przez ludowców, ale były też inne wyniki po drodze na poziomie 5%. Okay. Wyniki PSL-u na tym poziomie zaczynają się w 2005 roku, co też pokazuje, co się wydarzyło wtedy. Wszedł do gry PO-PiS i wtedy PSL przestał się liczyć w wyborach prezydenckich już na tym poziomie kilku wyraźniejszych punktów. Ale zapytałem, czy w takim razie kampania Roberta Biedronia też była udana, mimo takiego, a nie innego wyniku na koniec?
No, nie byłbym tutaj aż tak, życzliwy w ocenie, czy nie byłbym, nie miałbym takiej pozytywnej oceny, dlatego że pamiętajmy o tym, że no, lewica w ogóle była jesienią nie do końca zdecydowana, kto ma być kandydatem, prawda? Ta kandydatura się pojawiła tak trochę, bym powiedział, z przymusu. I moim zdaniem lewica ciągle stoi w pewnym rozkroku. To znaczy, moim zdaniem jej elektorat to są jednak wyborcy właśnie byłych miast powiatowych, byłych miast wojewódzkich i miast powiatowych. I to jest, mówiąc krótko, elektorat taki ekonomiczny, czy elektorat socjalny. To jest ten elektorat, który zagospodarował PiS. Natomiast no, Robert Biedroń prowadził taką kampanię, że tak powiem, raz to była kampania bardziej no, taka kulturowa, czy taka właśnie bardziej związana z taką agendą polityczną lewicy zachodniej. Ona była kierowana do mieszkańców wielkich miast. Potem nagle sobie przypominał o takiej właśnie agendzie ekonomiczno-społecznej. To było moim zdaniem dosyć nieskoordynowane, dosyć takie, bym powiedział, rozedrgane. No i na końcu oczywiście, jak pojawił się Rafał Trzaskowski, no to ten walec tego starego sporu PO-PiS, on też w jakimś sensie tę kampanię no, gdzieś zepchnął na margines. Ale powtórzę, wydaje mi się, że te środki polityczne, które w pewnym momencie zdefiniowała Platforma i PiS, że one się coraz bardziej wyczerpują, że coraz bardziej nie tylko ludzie młodzi, ale także my wyborcy w wieku średnim czy późnośrednim dostrzegamy, że o co innego się spieramy dzisiaj niż o transformację ustrojową. A ten spór między PiS-em a Platformą to jest ciągle spór o transformację ustrojową, skutki transformacji ustrojowej. My jesteśmy już dzisiaj w zupełnie innym miejscu.
Powiedział pan, że jeśli wybory wygra Rafał Trzaskowski, to za 3 miesiące mogą się odbyć przyspieszone wybory parlamentarne.
Znaczy, powiedziałem, że tego nie wyklucza.
Jasne, że pan tego, ale pytanie tego dotyczy, które mi się rodzi w głowie. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość miałoby się zgodzić na przykład za 3 miesiące na przyspieszone wybory parlamentarne?
No, ja myślę, że przede wszystkim dlatego, że koszty rządzenia w takim układzie, w takiej kohabitacji, prawda, w której Prawo i Sprawiedliwość kontroluje rząd, a Rafał Trzaskowski jest prezydentem, ono byłoby dla Prawa i Sprawiedliwości niezwykle, niezwykle kosztowne. To znaczy, pamiętajmy, że no jednak rząd podejmuje różne trudne decyzje i ponosi odpowiedzialność polityczną i ponosi koszt polityczny za różne problemy, prawda, także nierozwiązane. Natomiast prezydent w tej sytuacji, moim zdaniem, no głównie będzie gdzieś tam zbierał polityczny krem, to znaczy będzie popularne decyzje mógł, że tak powiem, podpisywać i też się będzie mógł nimi trochę chwalić, będzie mógł się uśmiechać do zdjęcia przy popularnych decyzjach, a decyzje niepopularne będzie mógł wetować, prawda? Więc z tego punktu widzenia wydaje mi się, że może się pojawić taka pokusa po stronie ewentualnie Prawa i Sprawiedliwości, żeby ten nowy stolik polityczny jednak wywrócić.
Tylko że fala Rafała Trzaskowskiego z wyborów prezydenckich może pomóc opozycji te wybory wygrać i przejąć władzę. PiS
ale
ma
też
tego świadomość.
Moim zdaniem opozycja nie jest dzisiaj absolutnie przygotowana na to, żeby za 3 miesiące, czy za pół roku wygrać wybory parlamentarne, bo jednak pamiętajmy, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, nawet teraz oczywiście tutaj uprawiamy jakoś bardzo daleko idące spekulacje, nawet gdyby tak się zdarzyło, że nie będzie miał prezydenta, to będzie miało dalej 45-44% poparcia społecznego, co przy systemie D'Hondta daje, tak powiem, spokojnie zwycięstwo w wyborach. No i mogę sobie wyobrazić, chociaż tutaj bardzo daleko fantazujemy, że takie ewentualne przyspieszone wybory mogłyby być próbą no, powalczenia o tak zwaną większość prezydencką, czy też o to, żeby no właśnie, czy żeby uzyskać taki wynik w Sejmie, który pozwoli blokować ewentualnie weta prezydenckie. No czy w ogóle też takie wybory byłyby szansą, żeby trochę, że tak powiem, szeregi Prawa i Sprawiedliwości gdzieś tam po ostatnim, no wtedy już byłby rok, roku rządów, gdzieś te szeregi przegrupować, prawda, bo wydaje mi się, że też wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy dochodzi do różnych napięć, do różnych gdzieś konfliktów i być może to byłaby też taka próba złapania wiatru w żagle, ale może nie spekulujmy tak daleko, dlatego że jesteśmy przed wyborami oczywiście i w tej chwili ciągle chyba, tak powiem, liczby, statystyki są po stronie urzędującego prezydenta, natomiast pretendent ma za sobą pewną emocję, prawda, pewne oczekiwanie zmiany, ale też ma jeszcze drugą emocję za sobą. Znaczy, ja myślę, że coraz więcej wyborców, to zresztą wczoraj pokazał sondaż, który też państwo, zdaje się, byli jego, że tak powiem, współzamawiającymi, że bardzo wielu wyborców jednak obawia się pewnego monopolu władzy Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo wielu wyborców chciałoby, nawet tych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, tam zdaje się 18% wyborców Prawa i Sprawiedliwości, chciałoby, żeby jednak jakaś też inna siła równoważyła władzę tej partii. I do tego też nawiązuje Rafał Trzaskowski.
Choć oczywiście te wyniki nie muszą się odbić w ostatecznym głosowaniu. Ale jeszcze jedną spekulację chciałbym pana poprosić jednak, bo zastanawiam się, jak pan sobie wyobraża przyszłość Andrzeja Dudy w przypadku jego przegranej w wyborach. To jest już polityczna emerytura, czy absolutnie nie? Na przykład, czy mógłby zastąpić Mateusza Morawieckiego w fotelu premiera, bo i takie spekulacje się pojawiają.
Nie dam się chyba namówić na wysyłanie prezydenta Dudy na emeryturę, nawet tak hipotetycznie. Wiem, że przed chwilą, że trochę już puścili władzę fantazję, ale mówiąc szczerze, nie chciałbym tutaj w tej chwili pana prezydenta Dudę wysyłać na emeryturę. Podobnie jak też oczywiście nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak będzie wyglądała przyszłość polityczna, choć tu ona raczej no, wygląda tak bardziej realnie, czy też łatwiej sobie wyobrazić, prawda, powrót Rafała Trzaskowskiego do swojej pracy, prawda, do swojego urzędu. Nie wiem, znaczy naprawdę myślę, że w tej chwili stanowczo za wcześnie budować takie scenariusze.
To są najważniejsze wybory w naszym pokoleniu. To są najważniejsze wybory w ostatnich 30 latach. Tak mówią politycy. Tylko, że mówią to nie pierwszy raz. Słyszałem to cokolwiek, co najmniej kilka razy w ostatnich latach, w całym kalendarzu wyborczym. To w ogóle na nas działa takie hasło?
No, myślę, że działa na pewno na wyborców młodszych, na tych wyborców, prawda, którzy mają w tej chwili 25-30 lat. To dla nich rzeczywiście mogą być najważniejsze wybory. Natomiast no, my już pamiętamy, prawda, i napięcie, a nawet pewną grozę, prawda, wyborów z roku 90, kiedy do drugiej tury nagle wszedł, prawda, stan Tymiński i walczył z prezydentem Wałęsą. Pamiętamy wszyscy olbrzymie emocje, kiedy towarzyszyły wyborom w roku 95, prawda, temu starciu Polski postsolidarnościowej i postkomunistycznej. Pamiętamy też chyba wszyscy no takie bardzo duże emocje, jakie towarzyszyły wyborom roku 2007. Więc myślę, że oczywiście nasza pamięć jest krótka i my tak patrzymy trochę z perspektywy tu i teraz, więc to są na pewno jedne z ważniejszych wyborów, ale czy najważniejsze, nie byłbym tutaj tego pewien. Nie znamy zupełnie przyszłości, nie wiemy, co jest za politycznym zakrętem. Konia z rzędem temu, kto byłby w stanie w lutym czy w marcu, prawda, przewidzieć scenariusz, bardzo dramatyczny scenariusz wyborczy, jaki de facto musieliśmy przejść, prawda, przez następne 4 czy 5 miesięcy. Więc ja bym tutaj aż tak łatwo takimi dużymi kwantyfikatorami nie szermował.
Wracając do roku 90, do tego starcia Wałęsa-Tymiński, to warto przypomnieć krótko na koniec, że wtedy też nie było formalnej debaty telewizyjnej obu kandydatów przed drugą turą, ale jednak obaj panowie się spotkali na takiej konferencji prasowej, czyli była namiastka takiej rozmowy. 30 lat temu wydawałoby się, że nie jedna epoka w polityce, a jednak wróciliśmy do tego samego, co wydarzyło się 3 dekady wcześniej. Znów nie było starcia w debacie telewizyjnej formalnej. Politolog Sławomir Sowiński był naszym gościem, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
Idźmy głosować. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.